Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na te spotkania czekają ci, którzy słuchają podróży bez paszportu. Pan Marek Meissner, dzień dobry, bardzo
dzień
mi.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Mam swój oczywiście plan na tę rozmowę, ale wspomniał Pan, że jest jakiś ciepły news dla słuchaczy. Ja zamieniam słuch.
Gorący, znaczący dla nas bardzo dużo. Otóż został rozstrzygnięty przetarg norweski na czołgi i tutaj wybrano 54 Leopardy 2A7+. To jest bardzo niedobra dla nas nowina na kilku poziomach. To znaczy, ja wiem, że generał Christoffersen, który jest szefem sztabu Armii Norweskiej, bardzo naciskał na odłożenie tego przetargu, wręcz anulowanie go, tak aby można było go rozpocząć od nowa, dlatego że tutaj jednoznacznie przecieki do prasy mówiły, że po tym, co się stało w Ukrainie, Niemcom SG, Sztab Generalny Armii Norwegii, przestał ufać, jeżeli chodzi o nich jako o dostawców techniki pancernej. Natomiast K2 całkowicie nie spełniał wymagań Norwegów i to nawet po modyfikacjach K2NO. I teraz nagle Norwegowie, no były naciski oczywiście ze strony premiera, żeby przetarg przeprowadzić, i teraz nagle Norwegowie wybierają Leoparda, mimo że nie było zaufania do Niemców. Dlaczego? Tu mamy przecieki, że były rozmowy, jakieś rozmowy, były jakieś sondaże z Amerykanami. Oczywiście wiadomo, o co chodzi, o Abramsy. Jeżeli Norwegowie wybrali Leopardy, to znaczy, że albo Amerykanie zaproponowali takie czołgi, takie warianty Abramsów, które Norwegom nie odpowiadały, albo też zaproponowali dostawę nowych wozów w takich terminach, gdzie dla Norwegów było za późno. I w efekcie Norwegowie lądują z Leopardami, a dla nas niedobra nowina, że K2 jednak nie są czołgami europejskimi. Czyli te marzenia o tym, że będzie centrum na Europę w Polsce, powoli zaczynają z kształtu wizji nabierać realności. I tutaj niedobra nowina taka, że za moment się ukaże, ponieważ tam jest wszystko przejrzyste, ukaże się ocena ostateczna obu wozów. I no niestety z tego, co wiemy z przecieków także w prasie szwedzkiej, nie Leopard był jednak od początku pierwszy, K2 nie spełniał żadnych wymagań, nawet po tych szerokich modyfikacjach, które Norwegom Koreańczycy zaproponowali.
Za chwilę zapytam jeszcze pana redaktora, jak patrzy pan z perspektywy czasu na tę koreańską decyzję, ale właśnie w rytm tego, co pan powiedział, Bloomberg podaje właściwie dzisiaj także, że Niemcy i Szwecja negocjują nowy pakiet zbrojeniowy, w ramach którego Sztokholm ma dostarczyć Ukrainie rakiety obrony powietrznej i wyrzutnie dla niemieckich systemów IRIS-T.
Tak jest, dokładnie, i to jest szwedzka modyfikacja, przy czym tutaj trzeba powiedzieć dlaczego. Otóż ta modyfikacja jest lepsza od oryginału. Szwedzi są mistrzami modyfikacji, są mistrzami modernizacji. Czasem jak rozmawiałem ze Szwedami, to było tak, no wiesz skąd jest nasze Volvo? No wzięliśmy wszystko co najlepsze z innych samochodów, poskładaliśmy, no i mamy Volvo. Rzeczywiście coś w tym jest, bo rozwiązania w Volvo to na zasadzie, no wszystko już było, ale to wszystko już było jest tak zrobione, tak dopracowane, że rzeczywiście wychodzi samochód, no może nie doskonały, ale bardzo dobry. Mhm. Jeżeli chodzi o to, te rozmowy, zauważmy przy tym, że te rozmowy nie dotyczą techniki pancernej, a to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo, bo to świadczy o tym, że urazy, które powstały na skutek lawiranctwa kanclerza Scholza i jego ekipy w Szwecji bynajmniej nie minęły. Ale wiemy też, że norweski przetarg robi jedną dobrą rzecz. Otwiera drogę starszym Leopardom, które są w armii Norwegii, do wejścia na Ukrainę, ale to nie będzie szybko. Najwcześniejsza dostawa Leopardów z Niemiec byłaby w 2026. Czyli jeżeli one będą napływać, to tą kapaniną tak składkowo tak jak była o tym mowa. No i teraz, prawda, druga historia ukraińska, czyli Cypr, czyli czy pojadą tam leopardy od nas, czy pojadą na przykład, bo teraz jest inna koncepcja, że mogą pojechać leopardy A4 z magazynów Bundeswehry do nas, a my wyślemy te leopardy A4 albo na Ukrainę, albo na Cypr w zamian za T-80. No to jest takie dziwne, takie trochę drapanie się lewą piętą w prawe ucho, ale coś się robi i przełamuje się ten niemiecki opór. No to jest najważniejsze, żeby czołgi pojechały na Ukrainę. Tu jest dobra decyzja, bo na pewno pojadą do końca roku, pojedzie na pewno 88 Leopardów 1A5. To przy nowym pancerzu, a tutaj mówią Kanadyjczycy, że są w stanie dostarczyć 40 kompletów pancerza Mexas. To jest najlepszy, najnowszy pancerz dodatkowy dla Leopardów 1A5 i dodatkową optykę do nich, to te czołgi byłyby równe starszym Leopardom 2. No i mamy już coś składkowego. Będziemy mieli też następne Leopardy 1A5 i to prawdopodobnie będą już nie niemieckie, tylko włoskie ze składów. No niestety przejrzenie składów, jeżeli chodzi o M60, ujawniło, że one są w fatalnym stanie. Wątpliwe, żeby się dało coś z tego złożyć. Może kilkadziesiąt wozów, a mówiono o tym, że w składach znajduje się 500, no to nie jest najlepiej. No ale wie pan co, nie chciałbym być ukraińskim logistykiem w tej chwili. Tak policzyliśmy z kolegą. Niech pan zgadnie, ile typów czołgów będzie miała po dostarczeniu Leopardów 1A5 ukraińska armia?
15.
16. Do tych 16 czołgów trzeba zapewnić komponenty, części, amunicję, wszystko co się da. No ja myślę, że tych ukraińskich logistyków to potem powinien zatrudnić Maersk, bo oni będą mistrzami w swoim fachu.
I ci logistycy są też szkoleni w krajach zachodnich, czy Ukraińcy zostali pozostawieni?
To znaczy tak, część jest szkolona w krajach zachodnich, część, która obsługuje tą, bo oni sobie podzielili na takie dwie grupy. Część obsługuje tą posowiecką technikę pancerną, to są tacy miejscowi dobrze zorientowani, natomiast część tą zachodnią i oni się szkolą w tej chwili w Stanach i w Niemczech. No bo wiadomo, że Leopardy, no bo wiadomo, że Abramsy tak też będą.
Wróćmy do tego tematu, o którym wspomniał pan redaktor na początku. Może usadowię to w pewnej myśli. Bardzo dużo środowisk, powiedzmy po prawej stronie, dzisiaj mówi o rozbrajaniu Polski. Takie hasła się pojawiają, że przekazujemy Ukrainie bardzo dużo sprzętu, komponentów. No i tu pytanie, czy tak rzeczywiście jest, że polskie magazyny są puste? To jakby mógł pan obalić, potwierdzić?
Tutaj mamy taką sprawę. Co można zrobić z naszymi T-72? No, to są czołgi naprawdę już po wieloletniej, wielodziesięcioletniej, wielodekadowej eksploatacji. W tej chwili to, że one kończą swój żywot na Ukrainie walcząc z Rosjanami, to jest najlepsze możliwe wyjście. Ile byśmy mogli używać tych czołgów? Ile było w rezerwie? Ile było używanych praktycznie do szkoleń, do tego, żeby kierowcy dalej szlifowali nawyki, żeby nie wyszli z wprawy? Przecież na miłość boską od 2010 roku wiemy, że musimy przejść na zachodnią technikę pancerną. To było robione kapaniną, powoli, no prawda, były inne tematy, które były bardzo istotne, tak samo. I w tej chwili po prostu to, co się dzieje, to jest takie przyspieszone przechodzenie na tą technikę, a wiemy, że w tej kwestii nie ma zbyt wielu dostawców, są pojedyncze. Tutaj lata dywidendy pokojowej osłabiły Zachód ogromnie. I tutaj trzeba powiedzieć wprost, że te czasy się skończyły. No rusza produkcja, między innymi tak egzotyczne sojusze jak sojusz amunicyjny australijsko-francuski w kwestii amunicji 155 mm dla Ukrainy. I to wszystko to jest taka odbudowa praktyczna możliwości Zachodu. I nie, my tu się wiele nie różnimy od Zachodu. My tu się wiele nie różnimy od takiej na przykład Szwecji, która w tej chwili odbudowuje swoje siły pancerne, angażując jak najwięcej kierowców, bo spora część STRV 122 była w głębokiej konserwacji, bo kierowców brakło. Także brakło też kierowców dla BWP. Także tutaj to dotyczy wszystkich. To nie dotyczy nas. My się nie rozbrajamy. Odwrotnie, my przechodzimy na tą lepszą technikę, a że to będzie trwało i normalnie też by trwało. I co tutaj utrzymanie T-72 w linii by nic nie pomogło, zajeździłoby tylko te czołgi do cna. I to samo mamy, jeżeli chodzi o inną technikę. Teraz w przyspieszonym tempie na przykład napływają radary. Można powiedzieć, że wreszcie, no wreszcie ruszyliśmy produkcję naszych dobrych radarów artyleryjskich, dobrych przeciwlotniczych. Tu mamy bardzo duże osiągnięcia, tu się nie musimy przed Zachodem wstydzić. Cały typoszereg w tej chwili powstaje mobilnych radarów przeciwlotniczych. One już trafiają do jednostek powoli, ale trafiają. Także tutaj no, armia się powoli odbudowuje, aczkolwiek nowiny dotyczące stosunków, powiem szczerze, przerażają mnie. To, co się w tej chwili mówi o tym, co się dzieje w armii, odejścia, no to nie wygląda dobrze. Zanim zaczniemy wyposażać armię w jakąkolwiek technikę, na miłość boską uporządkujmy stosunki w tej armii, bo to, co się dzieje, jest naprawdę, nie bym powiedział, nie napawa optymizmem, napawa przerażeniem. Tu przychodzą słowa, tutaj przychodzą do głowy słowa księcia Wellingtona, który na widok armii idącej pod Austerlitz powiedział: ci żołnierze mają przerażać nieprzyjaciela, ale na Boga przerażają mnie. No więc jeżeli chodzi o zasadnicze sprawy, stosunki w armii, dowodzenie, piony dowodzenia, to trzeba zmienić już. Bo inaczej dotrzemy do takiej armii, jaka była w Ukrainie za Janukowycza, a to jest bardzo groźne.
Panie redaktorze, pojawia się bardzo dużo wątków, to jeszcze na temat atmosfery w Wojsku Polskim. MON, jak i analitycy dysponują różnymi danymi w związku z tymi odejściami wojskowych, powody są różne, komu wierzyć?
Proszę pana, jeżeli się do stanu armii dokłada podchorążych nawet pierwszego roku, DSW, prawda, służbę dobrowolną zawodową służbę wojskową, nie wiadomo ile tych ludzi tutaj dotrze, jeżeli się dokłada część terytorialsów dlatego, że oni byli zawodowymi i zostali tam skierowani, no to wie pan, no, papier przyjmie wszystko. Tylko pytanie, co to będzie w rzeczywistości. A to jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej pomocy Ukrainie. Na ile my będziemy mogli wystawić własną armię na tyle sprawną, żebyśmy się nie musieli martwić o to, że wylądujemy tak jak Ukraińcy w 2015 roku i będą musieli nas zabezpieczać sojusznicy. Już zabezpieczają, ale to nie znaczy, że tak ma być.
Czyli tak, mamy wątek, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, czyli rozbrajanie polskiej armii, przechodzenie bardziej, jak to pan też mówił, na jakość, a nie na ilość. Drugi wątek to morale w polskim wojsku, co oczywiście jest tematem na długą rozmowę. I wróćmy jeszcze przed tym za chwilkę, jak zapytam pana o Ukrainę i o też niebo ukraińskie, bo Leopardy w kwestii Norwegii, drugim tym potencjalnym czołgiem miał być Koreańczyk. Czy ta decyzja, jak patrzymy na tę decyzję z perspektywy czasu, naszą decyzję zakupową?
Tutaj mamy problem, bo tak naprawdę nie mieliśmy za wielkiego wyboru. Nasze rokowania z Niemcami, zarówno z powodu stanowiska Niemiec, jak i zarówno z powodu, nazwijmy to, pewnego braku umiejętności u naszych negocjatorów, utknęły w martwym punkcie. I nie zanosiło się na to, że jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić. Amerykanie w momencie, w którym my żeśmy rozmawiali z Koreańczykami, nie byli jeszcze gotowi na to, żeby zasilić nasze wojska lądowe odpowiednią ilością czołgów. Zresztą za Trumpa kupiliśmy M1 A2-3 za duże pieniądze, umówmy się. To nie była żadna, nie było żadnej zniżki dla sojuszników, prawda? I zanosiło się na to, że te 250, tam do 2028 dostarczane możliwe, bo też takie cyfry padały, to będą nasze jedyne nowoczesne czołgi z wyjątkiem Leopardów. Tutaj modernizacja Leopardów do standardu 2PL bardzo zresztą dobrego się ślimaczyła z różnych powodów, zarówno niemieckich, jak i polskich. I mieliśmy no, sprawę jakiegoś nowego wozu. Z kim jeszcze mogliśmy rozmawiać? No, mogliśmy z Francuzami, tylko że z Francuzami tośmy zadarli za czasów ministra Macierewicza. Francuzi sami twierdzili, że uruchomią linię produkcyjną Leclerców i że te Leclerki mogłyby trafić do Europy Środkowej. No ale nie było zainteresowania i teraz widzimy, że prawdopodobnie poza Norwegami Leopardy wybiorą też Czesi, bo Francuzi się po prostu spóźnili. Także tutaj nie mieliśmy wielkiego wyboru. Czy ta koreańska oferta była dobra? No mogliśmy jeszcze stworzyć, oczywiście wejść w konsorcjum z Włochami, którzy tam usiłują zmontować następcę C1 Ariete, ale to jest kwestia przyszłości. Potrzebowaliśmy czołgów na już, prawda? No czy tak bardzo na już, to też jest problem, też można byłoby na ten temat dyskutować, no ale powiedzmy, wojna jest, trzeba myśleć o tym, co będzie za 2-3 lata. Teraz, czy ta decyzja była słuszna? Jeżeli ta decyzja miałaby zapaść taka, jaka miała, to powinny te rozmowy trochę wyglądać inaczej. Był projekt modernizacji K2 i K2.pl, przypomnijmy, miał wyglądać inaczej, bo K2 ma swoje pięty achillesowe. Brak izolacji amunicji w kadłubie, bardzo cienki strop wieży oraz cienka pokrywa nadsilnikowa. Burty też nie są za bardzo chronione, on będzie musiał mieć dodatkowy pancerz. Tutaj można było wiele załatwić. Przedłużenie o tą jedną parę kół, prawda? I tutaj w tym momencie mielibyśmy nową wieżę izolację amunicji w kadłubie przy takim, izolację amunicji poza kadłubem, przy takim kontrakcie można to było wywalczyć. Nie potrafiliśmy, a powinniśmy. To takie błędy podstawowe.
Przejdźmy zatem do sytuacji na Ukrainie, sytuacji na froncie. Wielu analityków, którzy jeszcze niedawno, przez ostatnie miesiące byli w dosyć dobrych humorach i nastrojach, pesymizm ogarnął wielu z nich.
Jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, to jest jakby przedłużenie tamtej akcji Prigozina z Sołedarem. Prigozin bardzo wiele fruktów za to zebrał. Spotkał się z Cyrylem. Sam to do tej pory było dozwolone tylko dla Putina. Na Kremlu trwa walka frakcji. Trzeba było tego Prigozina czymś przesłonić. No to poszli w kierunku Bachmutu. Tym bardziej, że początkowe ataki, niszczenie praktycznie całych batalionów o tyle się opłaciło, że zdołali wymacać słabe miejsca w ukraińskiej obronie. I w tej chwili mamy tam w tamtym rejonie, bo to jest 12 miejscowości, które tak naprawdę przechodzą z rąk do rąk od co najmniej półtora miesiąca, jak nie dwóch. I w tym momencie mamy na tak niewielkim obszarze koncentrację równoważników 40 batalionowych grup bojowych. To jest bardzo dużo ze strony Rosjan. Gdzie indziej też są ataki, ale te ataki to są siłami na przykład wzmocnionej kompanii albo kompanii samej, równoważnika. I to sprawia wrażenie, że Rosjanie atakują na całym froncie. Podczas kiedy tak naprawdę to oni atakują tam. Tylko tam. Rejon doniecki, częściowo zaporoski. To jest niewielki, bardzo skoncentrowany obszar. I teraz powiedzmy szczerze, co da Rosjanom opanowanie Bachmutu? Niewiele. Dlatego, że Bachmut leży na obszarze obniżonym, wyniesionym. Wzgórza za Bachmutem panują nad całą okolicą. Te wzgórza ostro obsadzili Ukraińcy, ale chodzi o coś innego. To jest w tej chwili kontratak bardzo polityczny. Ma dwa cele. Pierwszy cel to jest cel wewnętrzny rosyjski, czyli pokazać społeczeństwu, że my jeszcze możemy wygrać. Niejako taki Bachmut, jako taki wewnętrzny game changer dla Rosjan. Prawda? To jest pierwsze. Drugie to jest próba ściągnięcia jak największej ilości sił ukraińskich rezerwowych po to, żeby one tam wypychały Rosjan z tego Bachmutu, żeby wypychały z Kiseliwki, tam jeszcze Czerwono-Popiwki, kilku innych miejsc. Tutaj zerknąłbym na tą swoją mapę i ona by mi powiedziała, gdzie te walki są. Krasnaja Chora, tak, Kreminna, obszar Swatowa, Awdijiwka, Marinka, żeby tam się głównie Ukraińcy bili. Natomiast żeby inne obszary miały nieco osłabioną obronę, to jest, jak to sami Rosjanie mówią, taka podgatowka pod ewentualną ofensywę wiosenną. Może nastąpić z północy, może nastąpić na kierunku charkowskim, ale nie spodziewam się, żeby w rezultacie nastąpiła. Gdybym tak na to patrzył, to myślę, że na Charków byłoby pomocnicze uderzenie ewentualnie z głównym w okolicach Chersonia, żeby odzyskać tamten obszar. Pamiętajmy, Putin powiedział oczyścić Ługańską i Doniecką Republikę do końca marca. Mi się wydaje, że cały czas gdzieś to z tyłu głowy tam u Gierasimowa i Szojgu siedzi, że oni muszą przynajmniej zająć te bantustany i te obszary do nich przylegające do momentu, kiedy nie trzeba będzie siąść do zielonego stolika, bo tutaj, uwaga, to nastąpi szybko, bo Nabiulina, czyli szefowa Banku Rosji, powiedziała, że manewry rublem mogą być kontynuowane tylko do końca czerwca. A co potem? Degrengolada gospodarki? No już ją mamy w jakiś sposób. No to byłoby załamanie. Więc ja myślę, że teraz, jeżeli by nastąpiły jakieś zmiany, jakaś wygrana taktyczna choćby, to ona będzie rozdymana w Rosji do rozmiarów zwrotu w wojnie i nastąpi zalew takich propozycji pokojowych, i to nie tylko od Rosjan. Na zalew propozycji pokojowych od tych krajów satelickich. Tu bym się spodziewał Węgier, Algierii, bo możemy już mówić spokojnie o Węgrzech jako o kraju satelickim Rosji. Po ostatnich oświadczeniach, a po awanturze z ambasadorem amerykańskim w Budapeszcie, tym bardziej. Także możemy tutaj mówić o Węgrzech, możemy mówić o Algierii, możemy nawet mówić o Szwajcarii, chociaż nie jest ona krajem satelickim Rosji, ale najwyraźniej oddziaływania rosyjskie tam są silne. Austrii. To jest taka zabawna sprawa, tak dyskutowaliśmy z kolegą i on powiedział, że chyba to jest ostatnie takie kluczowe i końcowe podbicie Austro-Węgier przez Rosję. No rzeczywiście. Austro-Węgry padły. Także Tutaj by się można było tych propozycji pokojowych spodziewać, one będą na pewno. Na pewno Rosjanie też wypuszczą kilka balonów próbnych. Może te balony próbne na przykład pojawią się z niespotykanej strony, na przykład z Azji, któregoś kraju w Azji, który ma interesy z Rosjanami, na przykład z Indii, aczkolwiek Amerykanie też tam działają. W każdym razie te propozycje pokojowe będą, a że będą, to już świadczy to, co się w tej chwili dzieje, czyli rosyjska chęć zwołania Zgromadzenia Ogólnego ONZ w kwestii pokoju na Ukrainie. Bardziej nie wiadomo, czy podziwiać bezczelność, czy marzycielstwo, że tak powiem, wizjonerstwo Ławrowa i kolegów, którzy spodziewają się, że zdołają w Zgromadzeniu Ogólnym przeforsować jakieś warunki pokoju. No, być może nawet spróbują. Walka dyplomatyczna będzie ostra.
Tak. Jeżeli jesteśmy przy dyplomatach i tak wspomniał Pan o Austrii, wczoraj, z tego co pamiętam, gruchnęła informacja o wydaleniu 4 rosyjskich dyplomatów i jeszcze w myśl tej, w trakcie wizyty właściwie van der Bellena, prezydenta Austrii akurat, który przybył do Kijowa, także ciekawe. Panie Marku, ostatni temat, który na dzisiaj chciałem za Pana zapytać, bo oczywiście mowa o kolejnych negocjacjach, o kolejnym sprzęcie, który ma szansę trafić na front. Wiemy o tym, że te granice, tych barier, które dyplomacja ukraińska i nie tylko, z którymi sobie poradziła w jakiś sposób, bo i obiecano, nie obiecywano czołgów, czołgi są, ciężka artyleria była problemem, okazuje się, że też nie jest problemem. Mowa o ukraińskim niebie i o tych zakusach na F-16, też o Ukraińcach, którzy deklarują, że spokojnie, to jest tylko kwestia czasu, że nie teraz.
Nie, oczywiście, dlatego że my tego nie dostrzegamy, ale od pewnego czasu wypływają informacje, że w AFB Nellis, znanej nam skądinąd, szkolą się ukraińscy piloci na szesnastkach. I to wiemy. To wiemy, że się szkolą. Czyli nie teraz, ale przyjdzie czas. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze mamy tam jakieś na obszarze, po dawnym obszarze, prawda, satelitów Rosji, dawnych krajach demokracji ludowej, mamy jeszcze trochę MiG-ów 29 plus innych maszyn Su-25. Nie powiem nic, żadnej sensacji, jeżeli powiem, że pewne transporty pójdą z Afryki, z niektórych krajów arabskich, właśnie tych samolotów. Zobaczymy, co z naszymi 29, które już powinny pójść na Ukrainę. Może częściowo już nawet poszły, my o tym nie wiemy. Ale w każdym razie MiG-i 29, Su-25 skądś tam jeszcze napływają na Ukrainę, będą napływały, a myślę, że wcześniejsze wersje F-16 prędzej czy później na ukraińskim niebie się znajdą. To będą prawdopodobnie maszyny po MLU i one tam będą, no jeszcze nie teraz. Tutaj za bardzo się pospieszyli doradcy prezydenta Zełenskiego z informacjami o tym, że takie maszyny miałyby do ukraińskich sił powietrznych trafić. Jest jeden problem. F-16 to nie jest technika wschodnia, a potrzebuje bardzo starannej obsługi, dobrych baz i rzadko były używane te maszyny z doli. A w tej chwili przy uważnej obserwacji ukraińskich baz przez Rosjan, praktycznie rzecz biorąc, Ukraińcy wykorzystują dole, czyli drogowe odcinki lotniskowe do startów, do lądowań jako takie lotniska polowe. Tu napłynęła taka bardzo ciekawa informacja, że mogłyby znaleźć się na Ukrainie Gripeny oraz maszyny francuskie. Przy czym Francuzi wprost powiedzieli, że są gotowi do przekazania starszych miraży francuskich maszyn, zdeterminowałoby na dłuższy czas skład sprzętowy ukraińskich sił powietrznych, byłoby no genialnym ruchem ze strony Francuzów. bo wtedy Ukraińcy nie musieliby, ba, nie mieliby tej amerykańskiej techniki pancernej, tylko francuską, a miraże wcale nie są złymi maszynami, przerastają rosyjskie spokojnie, przy czym były i to wielokrotnie próbowane starty tych miraży z doli. To był na przykład pułk z Kazo, tudzież kilka innych. Także myślę, że tutaj jeszcze się wiele może zmienić. Jeszcze tutaj ta informacja o Gripenach, które mogłyby być, no tylko to znowu byłoby chyba kilkanaście sztuk, bo Szwedzi znowu rozkręcili produkcję, ale to nie jest na takim poziomie, żeby można było na przykład 100 przekazać od ręki. Ale te miraże robią się w tym momencie całkiem możliwe i nie, nawet bym się nie zdziwił, gdyby w najbliższym czasie zaczęły napływać. Tutaj bym oczekiwał, że się zacznie jakiś taki cichy wyścig wtedy między Amerykanami a Francuzami, bo no komuś może zależeć bardzo na tym, jaki będzie skład sprzętowy ukraińskich sił po wojnie, prawda? Także co też się w czasie wojny sprawdzi. No co prawda miraże mają uniwersalne węzły podwieszeń także na amerykański sprzęt, ale nie na każdy. Tutaj znowu to byłoby dostawy uzbrojenia byłyby bardziej już pod europejską technikę lotniczą.
I tym akcentem zakończymy. Pan Marek Meissner, bardzo dziękuję za wiedzę, za spotkanie i do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.